Szykotan. Gdy rano wyszedłem na pokład, zbliżaliśmy się do brzegów Szykotanu. Widoki były takie jak podczas rejsów w fiordach Norwegii. Pionowe skały, porozcinane głębokimi dolinami, dosłownie wisiały nad spokojną taflą cieśniny południowo-kurylskiej. Skały przed dziobem stopniowo rozsuwały się, odsłaniając wąskie wejście do położonej w głębi zatoki Mało-Kurylskiej. To jeden z niewielu bezpiecznych portów archipelagu. Położone na wzgórzach otaczających akwen wojskowe miasteczko Mało-Kurylsk jest bazą floty okrętów patrolowych strzegących w tym rejonie granicy Rosji. Bardzo szybkie i dostosowane do pływania po wyjątkowo burzliwych morzach kutry skutecznie zwalczają kłusownictwo. W rejonie południowych Kurylów łowi się ryby i eksploatuje owoce morza. Jeżowce, małże, ślimaki, kraby, krewetki i glony morskie. Bogactwo miejscowych akwenów przy jednoczesnej bliskości chłonnego na te produkty rynku Japonii powoduje, że stale występuje tu problem nielegalnych połowów. Okolica pirsu, przy którym zatrzymał się Farhudinow, robiła wrażenie wielkiego złomowiska. Stare beczki, szyny, elementy różnych urządzeń zajmowały dużą część nabrzeża. Reszta zatoki to wygodny port otoczony budynkami bazy wojskowej. Przez cały dzień kutry patrolowe przygotowywano do rejsów, a na ich pokładach trwały ćwiczenia załóg. Farhudinow był pilnowany przez zmieniające się patrole wojskowe. Znowu zejście na ląd bez odpowiedniej przepustki nie okazało się możliwe. Szkoda, bo w związku z zaopatrzeniem statku w wodę staliśmy tu całą dobę. Fotografowałem zatokę i kotwiczące w niej kutry. Aparatem odkrywałem także niezmienione przez człowieka części brzegu. Jednocześnie zastanawiałem się, jakie geologiczne procesy ukształtowały Szykotan. Wyspa razem z archipelagiem Habomai to tak zwany mały łańcuch kurylski leżący już na Oceanie Spokojnym. Mieszkańcy południowych Kurylów często mówią o sobie: my nie jesteśmy z Azji, ale z Pacyfiku. Ma to prawdopodobnie związek z nieznanym pochodzeniem Ainów, pierwotnych mieszkańców tych ziem. Według niektórych teorii opanowali oni wyspy, docierając tu drogą morską z oceanu. W Pleistocenie południowe wyspy kurylskie były połączone ze sobą i z Hokkaido. Zlodowacenie uwięziło wodę w lądolodach i spowodowało obniżenie poziomu mórz i oceanów o prawie 100 metrów. Między Czukotką i Alaską istniało wówczas połączenie lądowe – Beringia, które umożliwiło zasiedlenie obu Ameryk przez zwierzęta i ludzi migrujących z Azji. Prawdopodobnie wyspy Kurylskie i Łuk Aleutów były także drogami migracji między kontynentami. W tym czasie na Szykotanie uchodzące do morza rzeki silnie wcinały się w podłoże skalne, tworząc głębokie, V-kształtne doliny. Gdy lądolody stopniały i poziom wód znów się podniósł, woda morska napłynęła do rzecznych dolin, a zarys brzegu zaczął przypominać norweskie wybrzeże z fiordami. W Szykotanie nie ma czynnych wulkanów. Wyspa jest także prawie zupełnie pozbawiona tajgi. Jedyna większa miejscowość poza Małokurylskiem to Krabozawodsk. Znana jest tu także latarnia morska znajdująca się na półwyspie o nazwie Koniec Świata, bo tak docierającym tutaj Rosjanom kojarzyła się wyspa. Kiedyś w wyposażeniu latarni znajdował się stempel pocztowy Koniec Świata i obecnie list z taką pieczątką to prawdziwy rarytas. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo podróżników, Szykotan ma jeden wielki plus. Brak tu niedźwiedzi brunatnych. Włóczęgę mogą zakłócić tylko gęste mgły i bardzo częste na wyspie trzęsienia ziemi, ale to już normalne warunki podróżowania po wyspach kurylskich. Rano wypłynęliśmy w dalszy rejs. Cieśnina południowo-kurylska powitała nas pięknym słońcem i spokojnym morzem. Po opuszczeniu zatoki Mało-Kurylskiej na horyzoncie pojawiły się brzegi Kunaszyru, będącego celem mojej podróży. Nad cieśniną górował widoczny także z Szykotanu wulkan Tiatia. Statek skierował się na południowy zachód. W pełnym słońcu wysokie klify Szykotanu robiły wrażenie. Mimo zbyt ostrego światła starałem się fotografować, bo miałem świadomość, że trudno będzie tutaj wrócić. Za statkiem pojawiły się stada delfinów. Miejscowi, byłem jedynym turystą na promie, także obserwowali i fotografowali te piękne ssaki. Po południu wpłynęliśmy do Zatoki Jużnokurylskiej, nad którą leży Jużnokurylsk, stolica Kunaszyru. Port jest za mały dla Farhudinowa, więc rzuciliśmy kotwicę na redzie. Zatoka była pełna wraków, malowniczo tkwiących przy brzegu wyspy. Później starałem się ustalić, co spotkało te jednostki, gdyż w tym rejonie świata często występują tsunami i bardzo silne sztormy. Okazało się jednak, że zostały one po prostu porzucone przez właścicieli, prawdopodobnie ze względu na zły stan techniczny. Do Warchudinowa podpłynął prom, którym miałem dotrzeć na ląd. Ze spakowanym plecakiem czekałem na osobę mającą odebrać mnie z pokładu. Chodziło o skrócenie formalności przy odprawie w biurze Jużnokurylskich Pograniczników. Jako gość miejscowego leschozu byłem tu w jakimś sensie oficjalnie. Gdy fotografowałem miasto i brzegi wyspy z rufowego pokładu, podszedł do mnie ubrany w panterkę mężczyzna.
Jesteś Andrzej z Polski?
Spytał. Był to miejscowy leśniczy, Władimir Mamontow.